Tak więc dzisiejszy tekst to ten, który słyszeliście, Ewangelia Mateusza, wersety od 1 tak naprawdę do 23, te pośrodku, których nie przeczytaliśmy, nie były dzisiaj przypisane, są też taką integralną częścią tego urywka. Tak więc przeczytamy pierwsze 2 wersety i zaczniemy. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem i zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy o Boże, aby to słowo według tej prawdy, którą już usłyszeliśmy, aby to słowo wydało w nas swój obfity owoc. Zechciej, o Boże, łaskawie działać, zechciej nas przemieniać wbrew nam samym, wbrew naszemu lenistwu. Prosimy, o Boże, bądź Ty tą mocą, dzięki której nie tylko Twoje słowo wzejdzie w nas, ale również przyniesie obfity owoc. Powierzamy ten czas z ufnością Twojej łasce. Amen. Urywek o siewce z Ewangelii Mateusza. Najpierw kilka uwag z lotu ptaka. Jak byście powiedzieli, nie musicie odpowiadać na głos, ale jakbyście powiedzieli, o czym jest ten urywek tak naprawdę? Zastanówcie się, słyszeliście już tekst, o czym ten urywek traktuje, co jest głównym przesłaniem tego urywka. I oczywiście oto głównym przesłaniem jest wytrwanie, zwróćcie uwagę. Głównym przesłaniem w każdym ziarnie czy sytuacji związanej z każdym ziarnem, z każdą glebą, głównie chodzi o wytrwanie. Czyli główne przesłanie jest takie, przede wszystkim nie wolno nam się poddać. Nie wolno nam się poddać. Jeśli chodzi o nasze życie, jeśli chodzi o to, co się w nim rozgrywa, to te batalie, z którymi mamy do czynienia, a wiecie, że te batalie często przychodzą w postaci ciągłych, wydawałoby się niekończących rzeczy, które nas trapią, które nas gryzą bez końca, wydawałoby się. I teraz tym głównym wyzwaniem chodzi o to, aby trwać. Nie wolno się poddać. I to jest to przesłanie. Ale innym przesłaniem z lotu ptaka jest co? Jest ten główny obrazek. Oto siewca wychodzi, żeby siać. Oto zaczyna się nowe dzieło. Bóg zaczyna robić coś nowego. Zaprowadza wielką odnowę, przyprowadza z wygnania, jeżeli pamiętacie 55 rozdział Izajasza, który przed chwilą słyszeliście. Oto przyprowadza z wygnania, ale przyprowadza z wygnania tym razem w sposób ostateczny. I teraz Bóg czyni wielkie dzieło, zaczyna siać. Teraz ta ziemia, która stała się jaka, pamiętamy, wraz z przyjściem grzechu, stała się spieczona, nieurodzajna, jałowa. Oto teraz ta ziemia zostaje nawieziona, pojawia się w niej ziarno i przynosi obfity, nieoczekiwany owoc. I co jest opisem tego urywka z Ewangelii Mateusza? Oczywiście opisem, mam nadzieję, że zwracacie uwagę na to, co śpiewacie. Oczywiście opisem tego w detalach jest Psalm 65, który przed chwilą śpiewaliśmy. Tam jest dokładnie, precyzyjnie opisane to dzieło, o którym mówi ewangelista w tym urywku. Tak więc może na sam początek też kolejna ogólna rzecz. Ciągle to przypominamy, że mamy zwracać uwagę na detale. I pamiętamy już o tym, że detale są dla nas bardzo istotne. I na przykład zwróćcie uwagę na dwa pierwsze wersety tej przypowieści, tego rozdziału. Często, no dobra, teraz przejdźmy do mięsiwa. Jak gdyby, ale co z tymi wersetami? To one są w ogóle potrzebne? Czy coś w nich jest, czy nie? Tak więc my oczywiście cenimy sobie każde słowo od Pana, nawet jeśli nie mamy pojęcia, jakie jest Jego przesłanie. Wciąż uważamy je za ważne i istotne dla naszego życia. I zwróćcie uwagę, pierwsze dwa wersety. Jezus wyszedł z domu, nad morze poszedł i usiadł. Następnie pojawił się tłum, który niekoniecznie jest mu życzliwy. Dlatego, że rozdział 12, poprzedni rozdział, jest jeden z najbardziej wrogich, wściekłych ataków na naszego Pana. Rozdział 12. Tak więc pojawia się tłum i najprawdopodobniej pojawia się tłum, który przybiegł za nim z rozdziału 12. I tym razem Jezus wchodzi do łodzi na morze. I kiedy pojawia się morze, to już momentalnie wiemy, czego się spodziewać i co to oznacza. Morze w Biblii zawsze oznacza pogan, oznacza nie Żydów. I teraz wygląda na to, że z punktu odniesienia morza teraz nie Żydzi głoszą ziemi Ewangelię. Oto przed chwilą Jezus spotkał się z odrzuceniem ziemi i teraz udaje się na morze, wsiada do łodzi i z oddalenia już teraz przemawia. I teraz w jaki sposób do nich przemawia? Zwróćcie uwagę. Będzie przemawiał w zagadkach, aby przypadkiem nie zrozumieli, aby przypadkiem się nie nawrócili. Czyli jakie to jest przemawianie z tej łodzi? To będzie przemawianie w sądzie. To przemawianie będzie przemawianiem, które będzie sądziło jego słuchaczy. Co więcej, kolejna rzecz z lotu ptaka. Mamy cztery gleby, ale bynajmniej nie chodzi o to, jak to niektórzy pięknie w cudzysłowie tłumaczą ten urywek, że ktoś z nas jest lepszą glebą, był bardziej otwarty na przyjęcie słowa. Dlaczego nie? Dlatego, że wiemy doskonale, że każdy z nas, wszyscy byliśmy jednakowo martwi. Ale czym są gleby? Gleby opowiadają o dziele Ducha, który nas przemienił przez słowo i który daje wzrost. Co więcej, cały ten urywek, jak i urywek z proroka Izajasza, pouczają nas, że każde słowo od Pana wykona w całości to zadanie, z którym zostało posłane. Tak więc to musimy pamiętać i trochę pamiętajmy też o tym w praktyce naszego życia. Nigdy nie ma tak, że ktoś jest obojętny na słowo, które usłyszał. Słowo zawsze osiąga ten cel, z którym było posłane. Z tym, że ten cel częstokroć przed nami jest zakryty. Co więcej, słowo domaga się naszej odpowiedzi. I w naszym przypadku, my, którzy zostaliśmy przez nie przemienieni, jaka to jest odpowiedź? No, odpowiedź pozytywna. Tak więc, kiedy słyszymy słowo, nie słuchamy słowa w taki sposób, jak sobie ja muzą, a wysłuchamy, jednym uchem wleci, drugim wyleci. Ale jak słuchamy słowa? Słuchamy słowa tak, jako ono jest prawdziwe, czyli rozkaz, który przychodzi do nas z góry. Tak więc nie słuchamy z wątpieniem, tak jak liberałowie, o, kto wie, co to słowo naprawdę miało na myśli. O, kto jest w stanie odgadnąć to słowo? Tak mówią liberałowie. Nie, My twierdzimy, że słowo jest konkretne, słowo przemawia i jest dla nas rozkazem. Także odpowiadamy amen na słowo, albo uczymy się tej odpowiedzi w schemacie, w jaki śpiewamy psalm. Jest wezwanie, w taki sposób psalmy, zwróćcie uwagę, zostały napisane, że domagają się odpowiedzi ludu na Słowo Boże. I wreszcie w tym tekście widzimy, jak działa Bóg, w jaki sposób Bóg przemienia ziemię, w jaki sposób Bóg działa w historii, ale też no, w jaki sposób działa, jak myślisz, w jaki sposób przemieni twoje dzieci, twoją rodzinę. W jaki sposób to się dokona? No nie dokona się to w jakiś mistyczny, abrakadabra sposób, ale jak on to czyni? No i na podstawie tego urywka wiemy, że Bóg czyni to swoim słowem. Jeżeli Słowo Boże nie jest obecne w twoim domu, niech ci się nie wydaje, że jakoś przez osmozę nagle coś się zmieni. No nie! Czy twoje wnuczęta, czy dzieci będą przemienione? Nie, Bóg działa poprzez swoje słowo. To słowo musi być obecne w twoim domu. Co więcej, zwróćcie uwagę, niech to nie umknie. I to już jest któreś kazanie pod rząd, że o tym wspominam. No ale to zbór kalwiński w końcu. Zwróćcie uwagę, że sianie dokonuje się w kontekście wszechobecnej wrogości. Jest wrogość. To nie jest przyjemny urywek. To jest wszędzie, gdzie tutaj zżarło, tu uschło, tu zadusiły. Czyli wszędzie wrogość, wszędzie opozycja. Ten kontekst, na który pada słowo, jest kontekstem bardzo nieprzyjaznym. Bardzo nieprzyjaznym. A można wręcz powiedzieć, że jest to kontekst jaki? No kontekst beznadziejny. Beznadziejny, o ile by nie było, o ile nie przez Boże zmiłowanie. Tak więc jest to wrogość i zwróćcie uwagę, że jest to wrogość wszechobecna, ale mówiąc precyzyjnie, jest to wrogość otoczenia do słowa. Konkretnie mówimy, jest to wrogość otoczenia do słowa. I ta wrogość do słowa przejawia się chronologicznie na trzy różne sposoby. I to można na wiele różnych sposobów ująć. Ja ujmę to w taki sposób. Po pierwsze wrogość, mówiąc chronologicznie. Wrogość, to jest za mało powiedziane. Morderczy szał. Jako punkt numer jeden. Morderczy szał wobec wcielonego słowa, czy wobec Chrystusa. To nie była wrogość. To był jakiś nieopamiętany, wrogi, opętańczy szał nienawiści w stosunku do Niego. Tak więc chronologicznie najpierw to on zobaczył, zasmakował tej przyjaźni świata, w cudzysłowie. Następnie mamy wrogość do Jego spisanego słowa. Gdziekolwiek szatan znajdzie to słowo, je zobaczy, będzie usiłował je zniszczyć i wyplenić z ziemi. I mamy liberalizm, mamy uczelnie teologiczne, mamy wiele kościołów, które sieją co? Sieją zwątpienie. Przede wszystkim sieją zwątpienie. Gdziekolwiek szyderstwo przychodzi to pod postacią albo otwartego ataku, albo, jak Biblia często wspomina, pod postacią szyderstwa i wyśmiania i ostracyzmu, i oskarżenie. Jakie oskarżenie? O nienaukowość. Jeżeli chcesz zrobić jakąś karierę na uczelni teologicznej, uwaga, uwaga, dlatego że no, momentalnie, mówiąc na przykład o niemal wszystkich na przykład uczelniach w Polsce, zostaniesz momentalnie oskarżony o nienaukowość, o podłość, o naiwność. Po prostu nie przeczytałeś tak, jak należy. Nie przeczytałeś wystarczającej ilości książek, Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byś przeczytał, to jak, czym byłby owoc twojej światłości? Zwątpienie. A jeżeli twierdzisz i mocno trzymasz się słowa, no to sorry. Tak więc mamy wrogość wobec wcielonego słowa, wobec Chrystusa. Mamy wrogość wobec spisanego słowa, gdziekolwiek je trzeba zniszczyć. I wrogość, atak na każdego, kto ośmieli głosić się to słowo z autorytetem. I teraz co to znaczy głosić słowo z autorytetem? I oczywiście przede wszystkim oznacza to, że masz głosić to, co mówi Biblia. Ale to jest oczywiste. Ale co jeszcze oznacza głosić z autorytetem? Głosić z autorytetem oznacza głosić wprost i konkretnie. Musisz mówić wprost i konkretnie, tak jak słowo jest prawdziwie, czyli słowo mówi coś konkretnie, tak i ty masz je głosić. I teraz, jeżeli będziesz je głosił wprost i konkretnie, spotkasz się, na pewno nie spotkasz się z przyjaznym przyjęciem. Świat nie toleruje słowa. I słuchajcie, niedługo wszyscy pójdziemy siedzieć za mówienie, że aborcja to morderstwo. Niedługo wszyscy pójdziemy siedzieć za to zatwierdzenie, że LGBT to sodomia, to grzech. Niedługo zobaczymy, jak jeszcze bardziej namacalnie, w jaki sposób świat postrzega objawione Słowo Boże. Świat odpowiada na słowo wrogością i najczęściej, jak już powiedziałem, szyderstwem. Tak więc wrogość do wcielonego słowa, wrogość do spisanego słowa i wrogość do ciebie. Jeżeli przemawiasz konkretnie, jeżeli przemawiasz wprost. A pamiętamy, liberalizm nienawidzi tej jednej rzeczy. Nienawidzi, kiedy ktoś mówi konkretnie. Kiedy mówisz wspaniałymi opisami. Super. Możemy cię słuchać i analizować. Ale kiedy mówisz konkretnie, tego świat nie zniesie. Tak więc zwróćmy uwagę, że mamy ptaki, mamy płytką glebę, mamy palące słońce, mamy chwasty. Wrogość jest wszędzie, jest nieprzyjednana. I chodzi właśnie o to, żeby zadusić słowo. Nie można liczyć na jakiekolwiek pobłażanie ze strony tych wrogości. Ale rozminęlibyśmy się z prawdą, jeżeli byśmy powiedzieli, że tylko z tą wrogością mamy do czynienia. Mamy nie tylko wrogość do słowa, ale i wrogość ze strony słowa. Słowo nie dąży do pokoju za wszelką cenę, dlatego że taki pokój jest tylko pozorny i oznacza śmierć. Pamiętacie, ostatnim razem mówiłem o tym, że leczą tylko jak? A powierzchownie leczą. Mówią o pokój, ale to jest powierzchowne leczenie, czyli jest gorsze niż żadne leczenie. Tak więc odwieczna wrogość między szatanem a owocem łona kobiety. Nie ma pokoju z tymi, którzy odrzucają słowo. Faryzeusze odrzucili słowo i teraz, stojąc nad brzegiem morza, sami siebie odrzucą swoją mądrością. I tak oto siewca wychodzi, aby siać. I teraz od razu zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. Od razu widzimy, że siewca sieje w dość, wydawałoby się, swobodny i niemal niefrasobliwy sposób. Nie przejmuje się za bardzo, jak sieje, gdzie pada ziarno. Rezultat wręcz nam wydaje się jaki? Przypadkowy. Siewca sieje i tyle. I oczywiście nie ma czasu na to, żeby wskazać na chiasm, który tutaj się znajduje. Dlatego, że siewca sieje, ziarno pada, gdzie pada. I cały ten urywek z drugiej strony kończy się siecią, która zgarnia wszystkie ryby, zgarnia dobre i złe. Dobre są zatrzymane, a złe precz wyrzucone. I teraz cały ten urywek, urywek o siewcy, jego przesłanie jest podobne. Ale wiemy, że rezultat wcale nie jest przypadkowy, siania, siewcy. Wiemy z proroka Izajasza, że słowo nigdy nie jest ani bezcelowe, ani nieskuteczne, ale słowo co? Zawsze. To jest ciekawe. Zawsze działa, nigdy nie odpoczywa, zawsze osiągnie swój cel. W bardzo dynamiczny sposób ono zawsze działa. Pamiętaj. Od razu też widać jeszcze coś innego. To trochę jest niewygodne. A to brzmi brzydko w naszych uszach, dźwięczy. Coś nam tu nie pasuje. Od razu widać, że z zamiarem siewcy, więc w dość tajemniczy sposób, wcale nie jest to, aby każde ziarno wydało owoc. To wcale nie jest zamiarem siewcy. I tak, ziarna na drodze momentalnie zżarły ptaki. Inne szybko wzeszło w płytkiej glebie, ale następnie równie szybko uschło spalone przez słońce. Wreszcie inne padło między ciernie, które wyrosły wysoko i je zadusiły. I wreszcie niektóre padło na dobrą glebę i wydało owoc, każdy w odpowiedniej swojej proporcji. I teraz podobieństwo, jego publiczny do tłumów aspekt, nasz Pan kończy słowami. Zwróćcie uwagę na te kończące słowa wersetu 9. Kto ma uszy, niechaj słucha. I teraz, co? Wydaje się, co to za dzieci, co to za dziwne powtórzenie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ale widzicie, w Bożym świecie wszystko do siebie pasuje. Wszystko ma swój cel. Dzieci, macie uszka? Ja nie widzę, czy ja mam uszka, ale zaraz, jedno mam, a mam drugie? A jest i drugie. Mam dwa uszka. Wy macie dwa uszka? I teraz zobaczcie, jakbyście nie mieli uszek, to moglibyście powiedzieć, moglibyście nie słuchać rodziców. Ale jeśli ich słyszycie, to i słuchajcie się. Wyrażenie, które spotykamy w Ewangeliach, spotykamy również gdzie? W Księdze Objawienia. I spotykamy je wielokrotnie. Jeżeli macie uszka, no więc, jeżeli słyszycie, no więc słuchajcie. I teraz cóż to wyrażenie oznacza? Oznacza to przede wszystkim wezwanie do wiary, która przychodzi przez słuchanie. Czyli w tłumaczeniu, jeżeli wiara przychodzi przez słuchanie, to jak można przetłumaczyć ten werset 9? Kto ma uszy, jeśli słyszysz, to uwierz. Takie jest tłumaczenie tego wersetu. Masz uszy, słyszysz, to uwierz. Nie masz nic na swoje wytłumaczenie, jeśli tego nie zrobisz. Czyli to wyrażenie, to wezwanie naszego Pana oznacza bliskość sądu, ale oznacza bliskość sądu w obliczu największej, niewyobrażalnej światłości. To wcale nie jest zawoalowane, to nie jest jakieś zakryte, nic z tych rzeczy. Świeci pełne światło i teraz jeśli ty nie uwierzysz, nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Tak więc kto ma uszy, niechaj słucha. Dość naturalna wydawałaby się czynność. Jeśli masz uszy, więc słuchaj, więc naprawdę uwierz. Podobnie i my, głosząc słowo, musimy zakładać oczywistość rzeczy, o których mówimy. Czyli nie zrażać się reakcją niewiary. Tak jak Paweł, który mówił, Chrystus zmartwychwstał, mówi do wielkich uczonych, grecki mówi, Chrystus zmartwychwstał, został wzbudzony, Jego wzbudził Bóg. Nadchodzi sąd. Gdzie będziesz? Jak inaczej mamy głosić Ewangelię? W prosty sposób. Bóg cię stworzył. On cię utrzymuje. On będzie cię sądził. To jest to nasze przesłanie, które mamy nieść światu. Bóg cię stworzył, On cię utrzymuje, On będzie cię sądził. Albo inaczej, wiesz co? Powinieneś oddać cześć Bogu. Słuchajcie, dlaczego brakuje takich wyrażeń w naszej codzienności? Hej, powinieneś, wiesz co? Powinieneś oddać cześć Bogu. Pamiętaj, Bóg cię stworzył. On daje ci to powodzenie i utrzymanie, ale wiedz, że On będzie cię sądził. Tak więc mamy podobieństwo dla całego ludu, te wersety do 9 wersetu tu. Podobieństwo, które nawet w swojej formie, w jakiej przychodzi, objawia i dokonuje tego dzieła, o którym samo opowiada. Czyli forma tego mówienia mówi o tym dziele, o którym ono mówi. Jeżeli wiecie, o czym ja mówię. Jezus, patrząc na lud, opowiada w tym podobieństwie, co się właśnie w bardzo dynamiczny sposób rozgrywa. On mówi i te rzeczy, o których on mówi, w bardzo dynamiczny sposób właśnie rozdzielają, polaryzują i rozgrywają się przed jego oczami. Wydaje się pozorny spokój, ale bynajmniej jest to zaciekła, dynamiczna batalia. Jego oczy widzą, co się dzieje, przemawia z zagadką w sposób ukryty. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedziałem, żeby przypadkiem się nie nawrócili. Wybrali głuchotę i ślepotę, oto i sąd nad wami. Łukasza 8:10, a on im rzekł, i to jest to pośrodku, co jest pośrodku, w Ewangelii Mateusza podobny mamy urywek, ale Łukasza 8:10, a on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach. I teraz zwróćcie uwagę na to malutkie słowo. I to słowo jest w grece. Aby. To jest ten cel. Nie ma, słuchajcie, nie ma pokoju ze strony słowa. Jest wrogość, to nas obraża, ale to jest wrogość obustronna. Nie może być pokoju, dlatego że nigdy nie będzie pokoju według pierwszego listu Jana. Aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. I teraz werset 18. Na czym polegała głuchota i ślepota faryzeuszów? No właśnie polegała na tym, że oskarżyli Jezusa przed chwilą, że ma demona. I głuchota i ślepota polegała na tym, że uważali siebie za widzących i słyszących i rozumnych, a jednak takimi nie byli. Werset 18. Teraz Jezus zwraca się tylko do uczniów. I dlatego musimy zwracać uwagę, kto jest, gdzie, jaki jest kontekst. Tutaj zwraca się tylko do uczniów i wyjaśnia im nie tyle podobieństwo, ale tak naprawdę opowiada im o tym, co przed chwilą miało miejsce, a co było zasłonięte przed ich oczami. Bo te rzeczy, które on teraz powie, to dokładnie się przed chwilą wydarzyły. Ziarnem jest słowo o Królestwie, Słowo Boże. I zwróćmy uwagę, że to ziarno, czyli Słowo Boże, w pewnym momencie staje się nie za bardzo do rozróżnienia z tymi, do których słowo dociera. Czy to na sąd, czy to na życie. Zważywszy na przykład na 19 werset i końcówkę tego wersetu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Jedni lekceważą słowo i zwróćmy uwagę, że szatan momentalnie, w jednej chwili, on nie śpi, momentalnie przychodzi i usuwa z ich serca, porywa gwałtem, szybko, natychmiast porywa słowo. Natomiast inni wydają się, że słowo zapuściło korzeń i wydają się, że na dobre ich przemieniło. Szybko wzrośli, zazielenili się, pełni zapału, jednak miało się okazać, że i ci wkrótce uschnęli. I teraz z dwóch powodów, zwróćcie uwagę na dwa powody, o których mówi nasz Pan. Ale nie ma w sobie korzenia, werset 21, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydają. Tak więc mamy dwa powody. Jedni z powodu prześladowań, czyli jedni z powodu choroby, przeciwności, smutku, nieszczęścia, które ich dotknęło, dotknęło ich rodziny. Musimy być świadomi, że wiecie doskonale, że życie potrafi rzucić w naszą stronę różnego rodzaju przeciwności, niewyobrażalne cierpienie i niewyobrażalne dramaty. I teraz ci posiani na skale, na cienkiej glebie, te rzeczy powodują, że usychają. A inni wręcz odwrotnie. Czyli z jednej strony mamy próby i wyzwania, ale z drugiej strony mamy dobrobyt, wygody i spokój. Z powodu tych rzeczy zapomnieli i porzucili pierwszą miłość. Jednak wydało się, że atrakcyjność świata okazała się silniejsza i nie do odparcia. To ona im zaimponowała. Poważanie i akceptacja świata okazały się ważniejsze. Słuchajcie, w tym wyjaśnieniu Jezusa coś powinno nas uderzyć. A mianowicie zwróćcie uwagę na pewną progresję, która ma miejsce. Mamy trzy scenografie, które się rozgrywają, o których mówi Jezus. Jest droga, jest skała, jest sąsiedztwo wzrastających cierni. I teraz żadne z tych ziaren nie przynosi owocu, ale wszystkie giną. Ale wydaje się, zwróćcie uwagę, wydaje się, że z każdą sceną wydłuża się gra pozorów. Na drodze wszystko trwa tylko kilka chwil. Przez chwilę słuchał, ale jak kaczorek, który wyczłapał z wody, otrzepał się ze słowa i już jest jaki? Suchutki. W jednej chwili. Ziarno ledwo spadło, a ptaszyska wnet natychmiast je dopadły. Ziarno na skale radziło sobie nieźle przez pewien czas. Szybko i radośnie wzeszło, wyglądało obiecująco, zazieleniło się nawet jasną zielenią, pełne zapału, ale co? Przy pierwszym wyzwaniu, przy pierwszym upale prób jednak uschło. I teraz ziarno pośrodku chwastów zapowiadało się zupełnie dobrze. Rosło dłużej, wydaje się wyżej. Niektórzy nawet się spodziewali, że za chwilę zaowocuje. A naraz pojawiły się ciernie, które się, jak się okazało, zawsze rosły, też rosły w jego sąsiedztwie. Przez jakiś sezon to ziarno nawet stawiało im opór z sukcesem. Jednak po dłuższym czasie ziarno doszło do wniosku, że jednak to, słuchajcie, nie ma sensu tak ciągle walczyć. Tak ciągle osądzać biedne ciernie. i postanowiło tylko nieco, odrobinkę ulżyć sobie i upodobnić się do nich. Przecież, słuchajcie, przecież to nie może zaszkodzić. Tylko odrobinkę, trochę ulgi, na którą przez zasługuję. A poza tym będę uważał, żeby mi się nie stało nic złego. I teraz nim się zorientował, stał się głuchy i niemy, bez wyrazu i bez głosu, zupełnie nie do odróżnienia od swoich sąsiadów i ziarno zostało kompletnie zagłuszone i plonu nie wydało. Tak więc z każdą zmianą scenerii zwiększa się podobieństwo do prawdziwego dzieła ducha, jednak zawsze to jest tylko imitacja. Imitacja, która w końcu się wypala. Wygląda jak oryginał, jednak nim nie jest. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlatego, że porzuca swoje pierwsze oddanie. Nie jest jednak dziełem Bożym. Dlaczego? Dlatego, że dzieło Boże trwa na wieki. Dzieło Boże, choć czasami wygląda licho, słabo, nie wygląda zbyt imponująco, czasami jest bliskie załamania i czasami, pamiętacie, dzieło Boże wygląda bardziej jak śmierć niż życie. Jednak co? Jednak w jakiś dziwny sposób trwa i nie ginie. Co więcej, przynosi owoc, który nieustannie wzrasta. W jakiś przedziwny sposób, wbrew wszystkiemu. Wydawałoby się, że już tyle cię dobroci spotkało w Hiobie, że wreszcie mógłbyś go przekląć. No już może, słuchajcie, już może starczy dobroci na jedno życie. Nie wydaje wam się? A jednak, w jakiś dziwny sposób, jak powiedziałem, rękę kłabę, usta. Nie, rzeczywiście już nie daje rady, ale pomogę ustom ręką swoją, aby nie przekląć mojego Wybawiciela, który żyje. Tak więc wreszcie oto ci, w których Duch Boży przez Słowo dokonuje swojego dzieła. Ci pomimo przeciwności i zagrożeń, bo są przecież, słuchajcie, są ptaszyska, jest palące słońce, są ciernie, ale ci jakoś dziwnie trwają bez względu na nic. Więcej, trwają, rozwijają się i przynoszą owoc, jak powiedziałem. I nie może być inaczej, bo Słowo mówi w 24 rozdziale Mateusza, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak więc oto Bóg czyni nową rzecz, wychodzi siać i przemieniać oblicze tej ziemi. Oto Bóg zaczyna robić, czynić coś zupełnie nowego. I Bóg jest Bogiem dziwnych rzeczy. Słuchajcie, jeszcze raz przeczytam ostatni werset z rozdziału 55 Izajasza. Zamiast głogu wyrośnie cyprys. Zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczenie. Oto Bóg czyni dziwne rzeczy. No i przykładem tych cudownych rzeczy, które On czyni, jesteśmy my. Popatrz na dzieło, które przedziwne dzieło, które On robi pośrodku Twojego domu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że to Ty działasz, że nasza ufność w Tobie i w Twoim działaniu, i w Twoim zmiłowaniu, a nie w naszych własnych determinacjach. Dziękujemy za łaskę. Prosimy o Boże, zwłaszcza w obliczu prób, które nacierają na nas, aby w tym czasie, w tym kontekście Twoja łaska była naszą mocą, naszym wytrwaniem. I wiemy już teraz, jaki będzie koniec naszej drogi. Amen.